trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Jedenasta niedziela zwykła, rok B. Z księgi Ezechiela. Tak mówi Pan. Odetnę szczep z najszlachetniejszych pędów cedru, to jest uszczknę z koniuszka ich serca i posadzę na wysokiej górze. Z psalmu 92. Zasadzeni w domu Pana rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. Z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian. Ufni jesteśmy, choć wolelibyśmy raczej wyprowadzić się z ciała i być przy Panu. Z Ewangelii według świętego Marka. Mówił dalej, z Królestwem Bożym jest tak, jak kiedy ktoś rzuci siew do ziemi. Siostry i bracia, nasze kolejne spotkanie przy Słowie Boga, przy tym Słowie, które ma nas dźwignąć, które jest naszym pokarmem, które daje nam światło, które jest też fundamentem życia. Bo kiedy opierasz siebie, kiedy opieramy się, nasze istnienie na Słowie Boga, wtedy rzeczywiście budujemy na porządnym, na bardzo mocnym fundamencie. I dziś znów cztery teksty, cztery słowa dane nam jako pokarm, jako wskazówkę, jako kierunek naszej drogi wiary. A zatem, proroctwo Ezechiela. Cały 17 rozdział jest utkany z wizji. Zachęcam do tego, żeby wsłuchać się, żeby wejść w to słowo, zajrzeć do 17 rozdziału Księgi Ezechiela. Ezechiel ma to doświadczenie przyjścia do niego słowa Boga, które pokazuje wielkiego orła wyposażonego w ostre szpony, odrywającego tymi szponami najszlachetniejsze szczepy cedru, drzewa cedrowego, najlepsze jego gałęzie, po to, żeby zanieść je do krainy Kanaan i tam w mieście otoczonym murem je położyć. Ten sam orzeł bierze gałązki innego krzewu, krzewu latorośli, zasadza je na polu nad wodą. Ta winorośl się przyjmuje, staje się krzewem, dużym krzewem rozgałęzionym. Pojawia się inny orzeł, ta latorośl zwraca się ku temu drugiemu. To wszystko jest wytłumaczone, oczywiście zaraz przychodzi też wyjaśnienie sytuacji Izraela, sytuacji momentu najazdu Nabuchodonozora na Jerozolimę, braku pomocy ze strony Egiptu, gdzie Izraelici byli związani przymierzem i liczyli na jakąś pomoc. Nic się nie wydarzyło. Bóg tłumaczy Ezechielowi w takich obrazach obecną sytuację. Ale od 22 wersetu Bóg posługuje się podobnym obrazem, jednak w zupełnie innym znaczeniu. Mówi, że oto on sam odetnie szczep z najszlachetniejszych pędów cedru, zaniesie go nad wyniosłą górę Izraela, tam zasadzi. Szczep wypuści gałęzie, wyda owoce, stanie się wielkim cedrem. W jego cieniu znajdzie legowisko każde zwierzę, odpocznie każdy ptak. I to będzie znakiem działania Boga. Z delikatnego pędu, z kilku gałązek, może nawet tylko z jednej, bardzo kruchej, Bóg uczyni wielkie drzewo. I zaznacza prorok Ezechiel w 24 wersecie słowo Pana. Ja, Pan, małym czynię drzewo wysokie, drzewo marne wysokim. Sprawiam, że drzewo zielone usycha, drzewo uschłe rozkwita. I pieczęć, co ja, Pan, rzekłem, wykonam. Tłumaczenie, którym posługuję się teraz, to tłumaczenie Biblii pierwszego Kościoła, wydane przez Vocatio. Szukam też sam, nie dlatego, że nudzi mi się tysiąclatka czy Biblia Paulistów, ale szukam też ciągle nowych tłumaczeń. Chcę odkrywać wciąż Biblię na nowo i dlatego teraz posługuję się takimi tłumaczeniami, trochę innymi od tego, co będziemy słyszeć w Kościele. Ale to zupełnie na marginesie. wizja, obraz, który ma Ezechiel, obraz, który jest nam dzisiaj dany w liturgii. Bóg naprawdę chce zadbać o każdego z nas. Czasami wyrywa, urywa nas z tej rzeczywistości, z takiej przestrzeni, nawet naszej rodziny, z tego wszczepienia, gdzie czujemy się dobrze, i przenosi zupełnie gdzieś indziej. Dlaczego? Dlatego, że chce zadbać o nasze zbawienie. Bardzo krótka i bardzo prosta nauka, która płynie z tego fragmentu proroctwa, z tego pierwszego czytania. Bóg naprawdę chce dać nam prawdziwe szczęście. Bóg nie chce złudnego i fałszywego powodzenia, które będzie krótkotrwałe. Bóg chce dla nas prawdziwego szczęścia. Bóg chce dla nas łaski. Łaski, która będzie owocować. Łaski, która nas zaprosi do pokory. Bo przecież kiedy przychodzą trudności, kiedy przychodzą rozmaite rozerwania, oderwania, to czy potrafimy w tym dostrzec Boga, Jego działanie, Jego troskę? Pamiętacie przecież bardzo dobrze opis stworzenia świata. I wiecie, że w ciągu 6 dni Bóg czynił coś dobrym, otwierał nowe rzeczywistości, rozrywając, odrywając, wprowadzając w kryzys. Oderwał światło od ciemności, oderwał ziemię od wody, odrywał, rozrywał to wszystko. Wreszcie rozerwał bok Adama po to, by stworzyć kobietę. Bóg w tych kryzysach odkrywał nowe stworzenie, wprowadzał piękno, wprowadzał błogosławieństwo w kryzysie, przez kryzys, przez te rozmaite oderwania. Może to słowo z pierwszego czytania jest nam dane dziś po to, żebyśmy też spojrzeli na swoje kryzysy. Właśnie na te wydarzenia, które odrywają nas od tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni, które nas wprowadzają w jakąś przestrzeń niepokojącą, które w nas owocują na razie jakimś niepokojem, niepewnością. Bo wiem, że jestem słaby, bo myślę, że sobie nie poradzę, bo nie potrafię zmierzyć się z tym, co przede mną. Jestem gdzieś zamknięty, bezpiecznie, ale czy to nie będzie niewola? Na początku tego 17 rozdziału proroctwa Ezechiela tak tłumaczy potem prorok, ten orzeł Nabuchodonozor, wyrywa to, co szlachetne, odrywa od całego narodu, króla, jego rodzinę i zamyka w więzieniu. Może im tam było też wygodnie, może nie musieli się martwić o wiele rzeczy, może byli oderwani od cierpienia, od trudności całego narodu. Ale czy o to chodzi? Czy chodzi o to, aby być pod kloszem? Aby nie widzieć i nie wiedzieć tego, co dzieje się wokół mnie. Czy moje życie ma polegać na tym, że zamknę się w sobie tylko i wyłącznie? Na nic nie będę zwracał uwagi. Będę zwracał uwagę tylko na moją relację z Bogiem. Nic więcej. Będzie mnie interesował Pan. Ale moi bracia, moje siostry, warto o tym pomyśleć. Może Bóg nas chce dzisiaj też oderwać od tego naszego pozornego, świętego spokoju. Dać nam trochę niejasności, niepewności. Właśnie po to, żeby czerpać soki z Niego samego. Żeby dać się wszczepić w Kościół, w błogosławieństwo. Żeby dać się wszczepić w Słowo, w Biblię. Nie zawsze rozumiem. Czasami przychodzi do mnie jako ciemność. Czasami daje ogromne światło. Ale wiem, że chcę trwać, że chcę swoje życie czerpać z Boga. Niekiedy Bóg naprawdę musi nas oderwać, nawet od pięknych rzeczy, po to, żebyśmy zaczęli szukać życia tam, gdzie ono jest prawdziwe. I o tym mówi nam również Psalm 92. Psalm ze śpiewem na dzień szabatu, na dzień świąteczny. I tak się właśnie zaczyna ten psalm. Dobrze jest wysławiać Pana, śpiewać ku czci Twojego najwyższe imienia, obwieszczać Twoją łaskawość, Twoją troskliwość, bo uczyniłeś mnie, Panie, szczęśliwym, radości doznaję. I pod koniec tego tekstu w wersecie 13, 14 przeczytamy: Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, jak cedr na Libanie się rozrośnie. Bardzo konkretne nawiązanie do proroctwa Ezechiela. Te teksty się wiążą ze sobą, łączą się ściśle. Pewnie dlatego 92 psalm jest dziś podany jako komentarz do tego czytania, czyli jako fragment z refrenem. Zasadzeni w domu Pana rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. Tak, jeśli Bóg zasadzi ciebie w swoim domu, w kościele, jeśli zobaczysz, że tam jest twoje życie, że z kościoła możesz czerpać życie, że błogosławieństwo, sakramenty, wspólnota, słowo Boga dane tobie we wspólnocie kościoła, między siostrami i braćmi, to jest przestrzeń twojego wzrostu, to jest przestrzeń twojego życia, twojego zbawienia. Wtedy będziesz się cieszyć. Wtedy będziesz szczęśliwy. Wtedy nie będzie problemem dzielić się łaskawością Boga, Jego troską, mówić o niej, śpiewać o niej, ogłaszać, obwieszczać, nie zatrzymywać dla siebie, ale dawać innym. Po prostu ewangelizować. Po prostu ewangelizować. I idźmy teraz dalej. W tych pragnieniach, w tym doświadczeniu Boga spotyka nas fragment drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian. Fragment z 5 rozdziału, wersety między 6 a 10. Paweł wcześniej mówi o tym namiocie naszego ziemskiego zamieszkania, o tym, że to życie się skończy. Mówi wyraźnie o domu, który nie jest uczyniony ludzką ręką, przygotowany dla nas w niebie. I to pragnienie, ta świadomość jest ogromną tęsknotą Pawła. On tęskni za niebem. On tutaj jest udręczony. On ciągle wzdycha. On od razu chciałby, jak to napisze, chciałby być ubrany w to wieczne mieszkanie. To, co śmiertelne, chce odziać nieśmiertelnością. I w 5 wersecie napisze wyraźnie: to Bóg jest tym, który nas do tego przygotował. Bóg ci daje takie pragnienie. Bóg daje tobie pragnienie nieba. Bóg daje ci ducha, który to udowadnia, który cię prowadzi ku niebu, który jest twoim przewodnikiem. I dlatego możesz wierzyć, dlatego możesz mieć zaufanie. Dlatego to słowo nie jest mrzonką, ale jest realną przyszłością. Jasne, że chciałoby się widzieć Jezusa i iść za Nim. Ale teraz jeszcze ta przestrzeń, ta rzeczywistość, w której istniejemy, jest rzeczywistością, gdzie Bóg jest niewidoczny, jest niewidzialny. Gdzie Bóg liczy na twoją wiarę. Gdzie Bóg daje ci wiarę, potwierdza ją i zaprasza do tego, by zaufać, by uwierzyć. Dlatego idziemy za wiarą, a nie za widzialną postacią. Jasne, że chciałoby się, jak napisze Paweł, wyprowadzić z ciała i być przy Panu. Ta tęsknota jest ogromna, ale to jeszcze nie ten czas. Teraz jeszcze jesteśmy w ciele i tęsknimy za Bogiem. Dlatego czynisz dobro, dlatego słuchasz słowa, dlatego przestrzegasz przykazań, bo poznajesz miłość, która ma dla ciebie perspektywę nieba i chcesz być z tą miłością. I to daje ci siłę, to daje ci moc, żeby żyć dobrem. My często jesteśmy przyzwyczajeni do takiego myślenia: muszę być dobry, to dostanę niebo. A Paweł i cała Biblia i Kościół nam mówi: zmień myślenie, odwróć kierunek. Bóg chce dać ci niebo, Bóg daje ci niebo. Dlatego reagujesz dobrem, dlatego reagujesz miłością. Otrzymujesz miłość i miłosierdzie, dajesz je dalej. Dzielisz się tym, co otrzymałeś. Ten 92 psalm, przed chwilą przeze mnie przytoczony. Wtedy masz radość, błogosławisz Boga, obwieszczasz Jego troskliwość. Pokazujesz innym, że mogą wierzyć, że ten Bóg jest prawdomówny. I Paweł kończy to czytanie w 10 wersecie. przecież staniemy bez osłony przed Trybunałem Chrystusa. Tak, jeśli pragniesz, jeśli tęsknisz, odkrywasz dobro, dzielisz się tym dobrem. Jest jasne. Twoja tęsknota, ona się spełni. Twoje pragnienie zostanie zaspokojone. Masz niebo. Trzeba czasami trochę zmienić myślenie. I wreszcie zajrzyjmy do Ewangelii w redakcji świętego Marka, do 4 rozdziału. Jest on utkany z przypowieści, przede wszystkim przypowieści związanych z siewem, z ziarnami. Najpierw ta potężna przypowieść o siewcy, który wychodzi siać ziarno. Znamy tłumaczenie, znaczenie tej przypowieści. Widzimy te kilka perspektyw i ogromne zaufanie, niesamowitą wiarę Boga, który rzuca swoje słowo, który sieje tam, gdzie nikt inny by się nie odważył, bo nie widziałby sensu. Bóg zawsze widzi sens. Bóg zawsze ma odwagę. I wreszcie pojawia się właśnie ta przypowieść. Z Królestwem Bożym jest tak, jak kiedy ktoś rzuci siew do ziemi. Bez względu na to, czy śpi, czy czuwa, czy to noc, czy dzień, ten siew kiełkuje i rośnie. Ten, który zasiał, nawet nie wie, w jaki sposób. Ziarno nie wie, w jaki sposób. Samoczynnie ziemia wydaje plon. Trzeba czasami coś rzucić. Trzeba to ziarno rzucić w ziemię. A to nie jest wygodne, jeśli ktoś nas rzuci, jeśli ktoś nas odetnie, oderwie. Nawet jeśli to jest Bóg, wcale nie łatwo to przyjąć. Ale żeby był owoc, żeby był plon, taka jest właśnie kolej rzeczy. Rzucić w rozoraną ziemię, w wywróconą do góry nogami ziemię. W taką ziemię, która została mocno przeorana. To jest Królestwo Boga, to jest Boża obecność. Mała, delikatna, to może być twoje życie, bo przecież Bóg jest obecny w tobie. Od chrztu jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Może ci się wydawać, że jesteś najmniejszy, tak jak w tej kolejnej przypowieści, ziarnko gorczycy. Może masz wrażenie, że nic nie potrafisz. A Bóg daje ci nową przestrzeń. Może twoje życie jest właśnie wywrócone do góry nogami. Może kilka razy już było wywracane, przeorane. Czy ono jest beznadziejne? Czy ono traci zdolność do tego, by wydać owoc, by przyjąć życie, nawet jeśli to życie Boże wydaje się tak małe jak ziarnko gorczycy. Jeśli wydaje się, że to nie ma sensu, że Bóg sobie nie poradzi z twoim życiem. A może potrzeba właśnie tylko kilku słów Bożych? Może trzeba się dzisiaj zawiesić, uchwycić jednego zdania? Może twoja modlitwa ma być dzisiaj tylko jednym zdaniem? Nie wielomóstwem, nie przegadaniem. Jedno zdanie, jedno słowo, które wypowiesz do Boga. Jedno zdanie, jedno słowo, które Bóg do ciebie powie. Może to ma być ten początek życia. Coś bardzo drobnego, na co ty zwrócisz uwagę, bo wiesz, że masz to zauważyć. Pomyślmy o tym. Może trzeba dzisiaj zauważyć naprawdę drobne rzeczy. Nie skupiać się, nie podnosić wzroku i myśleć o tym, że to musi być nie wiadomo jaka perspektywa. Nie wiadomo jak potężne znaki, jak wielkie cuda, jak niesamowite działanie Pana. Ale zwyczajność, drobnostka, coś czego się nie zauważa, a co nie umknie Bożemu oku. Bo twoje życie nie umknie Bogu. Nawet jeśli jest najmniejsze, nawet jeśli nikt nie zwraca na ciebie uwagi, nawet jeśli wydaje się, że jesteś zapomniany, albo gdzieś po prostu wyrzucony, podeptany nawet. Bóg to widzi. Bóg o tym wie. On nie zapomni. Ojcowie Kościoła, tłumacząc tę Ewangelię, mówili też, że ten wielki krzew gorczycy, który wyrasta, który daje cień dla zwierząt, który pozwala na to, by w jego gałęziach chroniły się ptaki. To obraz życia człowieka bardzo pokornego, Człowieka, który wie, że wszystko ma od Boga. Człowieka, który nie chce błyszczeć, który nie chce być wyniosły. W cieniu takiego człowieka, blisko takiego człowieka pojawiają się te ptaki, pojawiają się aniołowie. Oni też są pokorni. Oni lubią być w cieniu, chcą być w cieniu Boga i dobrze czują się w cieniu tych ludzi, którzy mają w sobie pokorę, którzy nie wyrastają ponad innych. Takich ludzi, którzy nie potrzebują mieć nie wiadomo jak wygórowanych aspiracji i ambicji, ale chcą Boga, mają tę tęsknotę za Panem. Pomyślmy o niej dzisiaj i poprośmy, by Bóg umocnił w nas, odnowił, odkrył w nas tę tęsknotę za Jego łaską. Nie bójmy się trudnych wydarzeń. Pan jest z nami. On jest Bogiem. On naprawdę nas zbawia.
Bogu niech będą dzięki.